Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dziś w kluczowym temacie poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy grozi nam nowa ogólnoświatowa cenzura, a gościem naszego programu jest dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr Jolanta Hajdasz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy w czasach poprawności politycznej możemy jeszcze mówić o wolności wypowiedzi, czy o wolności mediów, zarówno w Polsce, jak i na świecie?
Proste to odpowiedź też jednoznaczna. Tak, ciągle jeszcze na pewno mamy do czynienia z ogromną przestrzenią wolności w mediach, szeroko rozumianych środkach komunikowania masowego i myślę, że nawet akurat w Polsce to mamy właściwie w tej chwili sytuację taką, że mamy chyba najbardziej wolne media, jakie kiedykolwiek po 1989 roku były. Tak dużo różnorodnych treści w przestrzeni publicznej ma szansę ze sobą się ścierać. Oczywiście problem jest złożony, czy wszyscy mają jednakowy dostęp, kto na tym zarabia, kto nie zarabia i tak dalej, ale generalnie jednak jako takiego problemu z wolnością słowa nie ma. Natomiast oczywiście jest tak wiele sygnałów niepokojących, które określamy wręcz w Centrum Monitoringu słowem cenzura, że nie można też przechodzić do porządku dziennego nad tym, co dzisiaj niepokojącego się dzieje.
To ja może zacytuję Rafała Ziemkiewicza. Na Twitterze napisał następująco. W USA Google i Facebook tłumaczą się przed Komisją Senatu z wycinki kont, cenzurowania, obcinania zasięgów i generalnie manipulowania wyborcami. W Polsce nie muszą. Ma rację? Czy to słuszna ocena tej sytuacji?
Nie muszą i nie chcą. W tej chwili jest nawet tak, że trudno przedstawiciela Google'a zaprosić do Sejmu, żeby wytłumaczył się. Akurat takie posiedzenie w lipcu się odbyło, gdzie zaproszono przedstawicieli mediów, którym po prostu zawieszano konta na YouTubie i nie przyszedł na to spotkanie. Nie, właśnie przedstawiciel Google'a nam w Centrum Monitoringu Wolności Prasy rok temu udało się zrobić debatę na ten sam temat, bo już były sygnały o po prostu zawieszaniu i usuwaniu różnych kont właśnie na YouTubie, to wtedy przedstawiciel Google'a przyszedł i to była chyba ostatnia taka publiczna możliwość dyskusji z nimi. Aczkolwiek oni na niektóre przypadki odpowiadają, jeżeli ten protest społeczny jest na tyle szeroki, że oddźwięk jest duży. Więc natomiast nie muszą, nie chcą, robią jak uważają za stosowne. W tym miesiącu mieliśmy, powiem szczerze, ogromną dyskusję na ten temat i bardzo dobrze, za sprawą tego, że YouTube usunął z konta Radia Maryja homilię arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z wygłoszoną w Kościele Mariackim z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z tymi słowami słynnymi o tęczowej zarazie. Było to absolutnie skandaliczne naruszenie zasady wolności słowa, dlatego że to był materiał źródłowy. To była cała homilia zamieszczona...
Czyli prawo do prawdy wręcz zostało zakwestionowane.
Każdy, kto się tym po prostu interesował, w tym momencie chciał wrzucić w wyszukiwarkę nazwę czy nazwisko i po prostu zobaczyć, co tak naprawdę ten arcybiskup powiedział, o co toczy się tak ogromna dyskusja i fala sprzeciwu, która go spotkała właściwie zaraz następnego dnia. I zawieszenie tego konta pokazało tylko to, że cenzurowanie treści jest możliwe, bo nie ma znaczenia to, że powiedzmy, gdyby to konto zostało przywrócone, nie wiem, 2 tygodnie później, czy wtedy, kiedy wszyscy przestaną się tym interesować. Ważne było wtedy.
To może jeszcze jeden cytat z wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza. Szef Twittera musiał przyznać się przed wspomnianą komisją do shadowbandingu w czasie kampanii wyborczej kilkuset tysięcy kont pro-Trump, a nawet czołowych kongresmenów. Teraz przeprasza, zwala winę na błąd algorytmu, który już został poprawiony. USA widzą problem, my nie. Pytanie jest takie, skąd różnica postępowania właśnie tych wielkich koncernów medialnych za granicą i w Polsce? Czy to są tylko kwestie prawne, czy z czego to wynika?
Przyzwyczailiśmy się traktować internet jako przestrzeń wolności. Tutaj nie ma żadnej takiej specjalnych uregulowań prawnych do tego stosowanych. Dla nas YouTube, Google to ciągle tylko i wyłącznie narzędzia. Coś technicznie umożliwia nam przekazywanie sobie treści, a nie odpowiada za tę treść. I oczywiście od wielu lat już toczy się ta dyskusja, bo problem jest dosyć przestrzegane, te wytyczne dla społeczności, regulaminy, które klikamy po prostu, żeby móc w ogóle wejść na to konto, zawierają różnego rodzaju obostrzenia, nie są absolutnie wystarczające. Tu mówi pan o kontach na Twitterze, ale na przykład w Irlandii też przyznał się właściciel Facebooka post factum, w czasie referendum antyaborcyjnego zostały setki tysięcy kont pro-life też wyłączone w tym czasie. No, to jest absolutnie cenzurowanie treści, prawda? To nie jest już równe uprawnienie. U nas w Polsce niebezpieczeństwo, które ja dostrzegam, to jest to, że te przypadki, kiedy algorytm wyrzuca treści z internetu, jakoś tak się składa, dotyczą tylko konserwatywnych i prawicowych podmiotów.
I to jest ciekawy temat.
I to jest, tak. Znalazłam tylko jeden przypadek zawieszenia właśnie takich liberalnych, takiej platformy. Ktoś założył portal, na którym radził, jeżeli już zażywasz narkotyki, to po prostu wiedz, które są lepsze, które gorsze. To nawet się nie chcę do tego odnosić, że aby na pewno był to rodzaj wiedzy niezbędnej każdemu, ale to zostało zawieszone przez po prostu sieci społecznościowe. Niemcy poradzili sobie inaczej, w ten sposób, że mają odrębne regulaminy zawarte z tymi gigantycznymi, prywatnymi firmami, jakim są Facebook, Google czy YouTube, ale jest przecież Google właściciel YouTube'a, więc oni sobie zawarli z nimi osobne regulaminy. Inaczej wygląda korzystanie z tego w Niemczech. Na przykład jest możliwość odwołania się do sądu tam na terenie. U nas tego nie ma. Ma to zostać wprowadzone, żebyśmy mogli mieć jakąś procedurę odwoławczą. No bo wie pan, jak nam zawieszają pojedyncze, prywatne konta, to sobie tylko zastanawiamy się, co ja tam takiego napisałem, w którym momencie przegiąłem, że mi to zawiesili. Martwimy się, tak, że tak powiem, gdzie, żeby odzyskać treści, które dla nas są ważne. Ale jeżeli ktoś u nas zaczyna zarabiać na takim portalu, to na przykład wyłącza mu się monetyzację, czyli możliwość umieszczania treści i nie ma uzasadnienia. Zostało zawieszone konto Fundacji Kai Godek Życie i Rodzina. No, w tym okresie ostatnim, w czerwcu właśnie, znana działaczka pro-life walcząca o realizację, o uchwalenie ustawy Zatrzymaj aborcję. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma procedury odwoławczej, którą byśmy mogli zastosować, i mało tego, te firmy, które administrują właśnie tymi portalami, nie mają, uzasadnienie jest w każdym przypadku identyczne. Naruszyłeś regulamin dla społeczności. Nie wiesz kiedy i gdzie.
O właśnie, i tu jest ciekawa sprawa, bo na to też wielu użytkowników Twittera zwraca uwagę, na pewną nierównowagę. Bo jeżeli jest tak, że te algorytmy zatrzymują te informacje, gdzie podejrzewa się, że będzie tam nawoływanie do nienawiści z jednej strony, blokowane są, dobrze, może są błędne, ale taka jest idea, to dlaczego z drugiej strony nie blokowane są wypowiedzi ewidentnie wulgarne, chamskie, wzywające do przestępstw, kiedy, tak twierdzą niektórzy użytkownicy, tam promowane są idee postępowe. Skąd ta nierównowaga i czy to jest rzeczywistość, czy to jest tylko wymysł użytkowników Twittera?
Ilość zdarzeń, które powoli zaczynają też jakoś tak w całość się składać, bo po prostu zaczynamy to monitorować, mówi o tym, że nie jest to przypadkowe i że tego typu ocena jest zasadna, i nazywanie właśnie tego zjawiska po prostu cenzurą, słowem cenzura, jest też uzasadnione. Po prostu jest to rodzaj eliminowania pewnych treści z przestrzeni publicznej. Tylko pytanie, za czas... My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wiemy, kto był cenzorem w czasach komunistycznych. Wiemy, co wolno mniej więcej było powiedzieć. Ludzie żyjący w czasach PRL-u doskonale orientowali się, że mogą się z gazety zorientować, na przykład jaki był wynik meczu i na co iść do kina, ale treści o charakterze politycznym to niekoniecznie będą zobiektywizowane, mówiąc eufemistycznie, prawda? Więc wszyscy wiedzieli, media generalnie kłamią bądź nie mówią wszystkiego. Szukamy tych informacji gdzie indziej. Dzisiaj tego nie wiemy. Nie wiemy, kto trzyma te nożyczki, w czyim interesie to robi, i tak naprawdę dlatego ten odbiór jest taki zakłócony, bo przy tej politycznej poprawności po prostu mamy czasem takie odwrócenie pojęć, że chaos, który zaczyna nam towarzyszyć w przekazie publicznym, staje się wręcz niebezpieczny.
Mówimy tutaj o gigantach medialnych: Facebook, Twitter, YouTube,
Google. Też.
Google, ale również czasem okazuje się, że wielkie koncerny międzynarodowe, które za poglądy zwalniają pracowników. Czy my w tej sytuacji możemy jakikolwiek sposób się bronić. Czy jesteśmy bezbronni, czy możemy cokolwiek robić, ażeby tej cenzurze wielkiego brata ogólnoświatowego nie ulegać?
Po pierwsze, najważniejsza sprawa to jest po prostu nagłaśnianie publiczne, czyli ciągle jeszcze zgłaszanie na przykład właśnie do Centrum Monitoringu Sytuacji, w której ktoś ma w nieuzasadniony z jego punktu widzenia sposób właśnie zawieszone konto. Nawet przy tym pierwszym ostrzeżeniu tak zwanym, które nie wygląda groźnie, ale drugie to już jest właściwie zawieszanie konta i trzecie to już może być likwidacja, więc jeszcze raz, transparentność działania, zgłaszanie tego, protestowanie wtedy, kiedy trzeba, to jest na razie nasza broń. I domaganie się od państwa, żeby zaczęło też mocno stać po stronie swoich podmiotów na terenie państwa, którego się znajdujemy, czyli naszego kraju.
Gościem kluczowego tematu była dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Jolanta Hajdasz.
Dziękuję za zaproszenie.